Słowem o tańcu to podcast, w którym poznajemy historię ludzi, miejsc i wydarzeń związanych właśnie z tańcem. Ja nazywam się Kasia Czubak i wspólnie z moimi gośćmi odkryjemy, jak wiele inspirujących, zaskakujących i wzruszających historii kryje się za wizualną częścią tej wyjątkowej formy wyrazu. Zapraszam. Dzisiaj na początek nowej serii Słowem o tańcu mam przyjemność gościć u Kasi Kraszewskiej-Klejf, prekursorki burleski w Polsce, znanej pod pseudonimem Pin-Up Candy. Od 11 lat regularnie pojawia się w polskich mediach, promując burleskę. Możecie ją pamiętać m.in. z Mam Talent, gdzie doszła do półfinału, współpracy z Betty Q, czy wygranej w konkursie Miss Burlesque Russia 2016. Cześć Candy.
Cześć, witam Was.
Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w Twoim pięknym mieszkaniu, które jest Twoją garderobą w zasadzie.
Tak, to bardziej moje studio. Mieszkam obecnie z mężem, także od 3 miesięcy jestem szczęśliwą mężatką. Tutaj w moim życiu prywatnym cały czas się coś zmienia, ale rzeczywiście to moje studio, to moje mieszkanie właśnie z tego czasu, kiedy zaczynałam burleskę, no cały czas jest ze mną, jest tutaj ogromna garderoba i w ogóle mój klimat.
Tak, na Instagramie pokażemy trochę tego, jak mieszkasz, czy jak mieszkałaś w zasadzie, jak tu jest kolorowo. A myślę, że dzisiejsza rozmowa będzie kolorowa, bo będzie o burlesce, o tym, czy właściwie to jest taniec i czym jest burleska. Wiele osób może słyszało nazwę, może nie, może gdzieś tam kiedyś obiło się o uszy. A powiedz nam, jakie są rodzaje burleski?
Na początek to koniecznie muszę powiedzieć, że burleska to jest krótki utwór sceniczny, bardziej powiedziałabym teatralny, i ten taniec tak naprawdę może być elementem burleski, bo nie musi być absolutnie jej częścią. Tak samo jak elementem burleski może być striptease, tak samo jak elementem burleski może być pantomima. Gdzieś właśnie burleska łączy w sobie bardzo wiele styli i bardzo wiele talentów, bo tak naprawdę w burlesce pokazujemy to, co potrafimy, co jest naszym tym konikiem, tak? I w jaki sposób chcemy przemawiać do osób. Dlatego, że burleska jest właśnie opowieścią. Jest opowieścią wyrażoną przez to, co potrafi artysta. To może być śpiew, to może być taniec, to może być pantomima, to może być striptease.
A jakie są rodzaje burleski?
Głównymi rodzajami burleski, powiedziałabym takimi, od których zaczynamy, to jest burleska klasyczna, czyli burleska, która czerpie z tego czasu wspaniałości burleski z lat 30., 40., 50., wtedy kiedy performerki burleski stawały się gwiazdami, celebrytkami na skalę światową. I mamy neoburleskę, która bardzo dobrze czuje się w tych współczesnych występach, ze współczesną muzyką, gdzie już jakby ten kontekst retro wcale nie jest taki oczywisty. To są nowoczesne występy z wykorzystaniem tańca nowoczesnego, nowoczesnymi kostiumami. No i właśnie ta muzyka też może być taka nieoczywista. Raczej nie znajdziemy tam jakiegoś retro przekazu. Tam znajdziemy bardzo dużo lateksu, tam znajdziemy bardzo dużo tego podtekstu LGBT, ponieważ burleska lubi ten temat i jakby ten temat się bardzo czuje w burlesce, ale właśnie jest to domeną tej neoburleski.
Ty zajmujesz się burleską klasyczną, co będzie
tak,
widać na pięknych zdjęciach.
Specjalistką od klasycznej burleski, zostałam nawet okrzyknięta w Polsce królową polskiej burleski, właśnie królową klasycznej burleski. No, po pierwsze udało mi się wygrać właśnie ten festiwal w Moskwie, gdzie zdobyłam koronę królowej klasycznej burleski, ale też miałam taki bardzo fajny epizod, kiedy po Mam Talent zostałam zaproszona do wzięcia udziału w Sylwestrze TVN-u w Krakowie. Na rynku w Krakowie tańczyliśmy wtedy w noc sylwestrową przy minus 15 stopniach i ja byłam tam częścią scenariusza, który opowiadał o Sylwestrze Królów. I ten moment kulminacyjny Sylwestra to był właśnie taki choreograficzny moment, kiedy tancerze wynosili mnie na scenę, stawiali mnie na piedestale i ja byłam wtedy właśnie koronowana jako taka symboliczna królowa. Oczywiście te pokazy sylwestrowe, one nie miały bardzo wiele wspólnego z burleską, ponieważ cały czas mieliśmy gdzieś tam z tyłu Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która sprawdzała wszystkie kostiumy. Ja nawet pamiętam, jak na mnie był doszywany kostium właśnie w czasie tego Sylwestra, ponieważ był za bardzo odkrywający moje ciało. Także wszędzie tam, gdzie było widać moje ciało, została doszyta cielista koronka i to już tej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wystarczyło, żeby to mogło pójść w transmisji. Teraz się śmieję, że właśnie jeśli występuję na jakichś takich bardziej restrykcyjnych wydarzeniach, to mam kostium, który był zaakceptowany przez Krajową Radę, także spełnia wszystkie obostrzenia.
Zaczęłaś mówić o występach i tym, że ważnym elementem występów jest zdejmowanie z siebie ubioru. Powiedz nam krótko, dla kogoś, kto nigdy nie był na występie, jak wygląda taki klasyczny występ burleskowy? Jakie elementy muszą się pojawić, żeby można to było nazwać burleską?
Jest to krótki utwór sceniczny, który jest najczęściej wykonywany do jakiejś muzyki. Oczywiście może być w taki pokaz włączony również śpiew, ale jakby podstawą jest tutaj choreografia, ale nie musi być to choreografia taneczna. Jakby cały czas tutaj będę odnosić się do tego tańca, który jest jakby myślą przewodnią tego podcastu. Taniec jest elementem, czyli możemy tego widza zaczarować tańcem, możemy zaczarować go właśnie tymi różnymi sytuacjami scenicznymi. Natomiast coś, co jest nieodzownym elementem burleski, to jest kostium. I kostiumy w burlesce są bardzo ważne, są bardzo bogate, bardzo nakierowują też na to, czy oglądamy burleskę klasyczną, czy oglądamy neoburleskę, w jakim klimacie to jest pokaz. Te właśnie kostiumy do klasycznej burleski, one są inspirowane tym, co było kiedyś na scenie, czyli zawsze będziemy mieć gorset, pończochy, pasy do pończoch, bardzo dużo piór, to wszystko jest takie bogate, świecące i kryształy i cekiny, brokat oczywiście wszędobylski, którego nie można się później pozbyć. I w tej klasycznej burlesce, która właśnie też jest, gdzieś tam pochodzi od tego tańca egzotycznego, mamy właśnie takie elementy jak ściąganie rękawiczek, które jest ściąganiem ubrania, ale prawda, jakby wydaje nam się, że bez erotycznego kontekstu, a tu może się nagle okazać, że właśnie w tym występie burleski to ściąganie rękawiczki jest tak naładowane erotycznym podtekstem, że może się okazać to bardzo kontrowersyjne. Także burleska jest zaskakująca, ale no, rządzi się takimi pewnymi swoimi prawami.
Jak można oddzielić burleskę od striptizu? Bo skoro się rozbieramy, w striptizie to się rozbieramy. Gdzie jest ta granica? Czym się to różni?
Zacznę od banału. Granica jest bardzo indywidualna i tak naprawdę zależy od performerki. Każda z nas pozwala sobie na więcej, każda z nas może nie chcieć sobie pozwolić właśnie na więcej i to performerka stawia tą granicę. Natomiast samych różnic między burleską, która jest sztuką teatralną, a striptizem, który ja interpretuję bardziej jako usługę niż jako sztukę, no tych różnic jest bardzo wiele. Oprócz tego, że nie znajdziemy burleski w miejscach, w których znajdujemy striptiz. Oprócz tego, że kontakt performerki burleski i widza jest zupełnie inny niż kontakt striptizerki i klienta, no bo w tym układzie mamy właśnie usługę, za którą dostajemy zapłatę. Tutaj jesteśmy artystami na scenie, występujemy w teatrach. Gdzieś ta garza artystyczna jest rzeczą normalną, ale nie można performerki burleski chociażby poprosić o taniec prywatny. Coś, co jest normalne właśnie w tym kontekście striptizu. I na czym ten striptiz polega? No bo polega na tym, żeby na tyle podniecić swojego widza, czy właśnie tego klienta, żeby poprosił nas o ten taniec prywatny, na którym zarabiamy więcej pieniędzy. No i jest to czysto układ taki, powiedziałabym, finansowy, a tutaj jednak w burlesce mamy bardzo dużo tego podtekstu artystycznego, mamy sztukę i to sztukę przez duże S i uważam nawet, że burleska jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin sztuki, właśnie to, co nawet było modne w latach 70., właśnie takie wolne pokazy, gdzieś tam odnajdujemy to teraz, ponieważ uważam, że w naszym świecie jest bardzo potrzebny taki środek wyrazu, który z jednej strony jest lekki, ale może dotyczyć bardzo poważnych tematów. Mhm.
A czy performerki burleski rozbierają się do zera, czy zawsze jednak coś zostaje?
Zawsze coś zostaje. To jest nasz branżowy żart. Czym różni się kostium performerki burleski od kostiumu stripteaserki? Kostium stripteaserki mieści się w jednej dłoni. Nasze kostiumy nie mieszczą się w jednej dłoni i nawet w tym, w czym zostajemy na sam koniec pokazu, tych rzeczy jest dużo. Nie ma tutaj rozbierania się do naga, jest właśnie zawsze granica. Dla mnie taką granicą i też jakby określeniem właśnie tego, że patrzymy na burleskę, a nie patrzymy na striptease, chociażby są naklejki na biust, których używamy. Jest to bardzo takie charakterystyczne dla burleski, czyli pasties, które zasłaniają tą część sutka najbardziej taką newralgiczną. Można nimi pięknie kręcić, można po prostu tymi naklejkami też budować pewną historię. Mhm.
A skąd czerpiesz inspiracje w swoich strojach i pokazach? Wspomniałaś już dużo o tym, że gdzieś tam z postaci klasycznych, czy masz jakieś takie konkretne postaci lub motywy, które są Ci najbliższe?
Tak, mam oczywiście. Jakby ja zawsze będę podkreślać, w każdym wywiadzie to podkreślam, że gdybym na swojej drodze nie spotkała gdzieś tam wizerunków i filmów Dity von Teese, która jest współczesną ikoną burleski, to na pewno bym się tą burleską nie zajęła. To, że zafascynowałam się właśnie burleską w tym kontekście klasycznym, to też dało mi jakby fajny background do poznawania tych gwiazd z lat 30., z lat 40. Kolejną osobą, którą koniecznie muszę wspomnieć, jest chociażby Tempest Storm, która niedawno zmarła, także była tą gwiazdą właśnie w latach 70., 80. Nawet w swoich wspomnieniach opowiada o jakimś romansie z Elvisem Presleyem, także no, gdzieś tam była bardzo blisko tych gwiazd po prostu Hollywoodu i właśnie wtedy performerki burleski mogły być w tym świecie tego glamour Hollywoodu, który, że tak powiem, wspominamy sobie nawet z jakąś tam łezką. Bardzo ważną postacią dla mnie jest również Gypsy Rose Lee, która pokazywała swoją burleskę właśnie w teatrach, tworzyła rewie. Na podstawie jej życia nawet powstał musical Gypsy, który opowiada w ogóle o ciężkich kontaktach jej z jej matką, gdzie ja też gdzieś tam widzę jakieś, powiedzmy, korelacje mojej historii do jej historii. Mam nawet taki jeden z moich głównych pokazów, który jest inspirowany całkowicie właśnie musicalem Gypsy, gdzie odtwarzam kostium. Jest w ogóle taka historia, że Gypsy miała 3 kostiumy, które były właśnie do siebie bardzo podobne, były w 3 różnych kolorach i jeździła z nimi na tournée. Jeden kostium był srebrny, drugi kostium był złoty, trzeci był czerwony. No i srebrny i złoty są teraz w posiadaniu Dity von Teese, ponieważ ona wylicytowała je na aukcjach, a czerwony kostium zaginął. I ja właśnie odtwarzam ten czerwony kostium Gypsy Rose Lee, można zobaczyć go na scenie właśnie w czasie mojego performance'u i gdzieś tam bardzo, bardzo jestem z nią związana jako z postacią burleski.
Mhm. Robiąc taki trochę właśnie krok wstecz, bo gdzieś tam się poruszamy teraz po meandrach historii, głównie w Stanach, opowiedz nam krótko, skąd się w ogóle wzięła burleska na świecie?
Tak naprawdę na początku burleska w ogóle nie była interpretowana jako sztuka związana z erotyką. Nawet Charlie Chaplin robił burleski. Były to krótkie skecze, które gdzieś tam wyśmiewały, czy były pastiszem wyższych form artystycznych. Bardzo często spotykano właśnie takie trupy teatralne, które zajmowały się między innymi tymi krótkimi pokazami burleski gdzieś tam przy rynkach, na odpustach, przy różnych okazjach, gdzie właśnie te teatrzyki objeżdżały kraj, ale mówimy tutaj o wieku XIX, także była to naprawdę jakby sam początek burleski. To, że burleska jest obecnie kojarzona z taką bardzo kobiecą sztuką, trochę erotyczną, zaczęło się dopiero w latach 20. XX wieku, kiedy to performerki z Europy, największy rozwój właśnie burleski nastąpił w Wielkiej Brytanii i w Paryżu i te performerki, szukając innych rynków, wyjeżdżały do Stanów Zjednoczonych. Wiadomo, wtedy była wielka emigracja Europy do Stanów Zjednoczonych I no, jeśli byłaś młodą dziewczyną, która trafiła na, gdzieś tam do Nowego Jorku, to tak naprawdę ciężko było znaleźć jakąkolwiek pracę. Bardzo często dziewczyny trafiały wtedy właśnie do teatrów burleski, do których gdzieś tam delikatnie zaczęły wkradać się te elementy striptizu. Na początku XX wieku branie udziału w teatrze burleski było uważane za uwłaczające. No, było to po prostu interpretowane jak nasz współczesny striptiz czy praca w klubie go-go. Natomiast ta cała ewolucja właśnie też tego, że performerki stawały się wielkimi gwiazdami, brały udział w programach telewizyjnych, brały udział jako aktorki w różnych filmach, miały własne programy telewizyjne, radiowe, gdzieś tam podnosił rangę tej burleski, jakby stawała się ona czymś normalnym i no, one święciły takie, powiedziałabym, spore triumfy właśnie, mogąc wyjeżdżać na tournée po Stanach Zjednoczonych. No.
Bo samo słowo burleska jest od
burleska
słowa...
pochodzi od włoskiego słowa burlo, co oznacza żart, czyli jest tak naprawdę żartem scenicznym. Stąd pochodzi to słowo, natomiast nie zawsze burleska ma w sobie ten element ironii, szczególnie teraz. Fajnie jak ma, ja bardzo lubię, kiedy jest ten właśnie taki, puszczamy oko do widowni, która wie, że słuchajcie, naprawdę jakby nie staramy się tutaj pokazać Wam teatru, chociażby, nie wiem, baletu Bolszoj i jest to w ogóle występ rozrywkowy, bo to jest coś, co według mnie my jako artyści, jako performerka burleski, ja nie mogę o tym zapomnieć, że ludzie przychodzą do mnie po to, żeby się rozerwać, żeby trochę znaleźć radości w tym swoim życiu. I po to jest sztuka, tak? Właśnie chcemy tej trochę odskoczni od rzeczywistości. Dlatego my musimy być takie nierzeczywiste, nasze makijaże są nierzeczywiste, nasze kostiumy są nierzeczywiste. To jest coś, taki po prostu romans z glamurem.
Wspomniałaś teraz troszkę o wydarzeniach, o różnych postaciach ze świata burleski. W jakich filmach możemy jeszcze zobaczyć prawdziwą burleskę? Bo wiem, że w filmie Burleska z Cher i z Christiną Aguilerą burleski w zasadzie nie ma, jakby nazwa wskazywała.
To prawda. W ogóle jest, wiesz, problem z tym, żeby pokazywać burleskę w filmach. Jest bardzo fajny film, nie wiem, czy w ogóle jest on gdzieś dostępny w internecie, nazywa się Tournée. I jest to film o grupie burleskowej, która składa się z performerek i performerów burleski, którzy ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają do Francji właśnie na tournée. I im się wydaje, że przyjeżdżając do kolebki burleski, gdzie mamy Moulin Rouge, mamy różnego rodzaju kabarety właśnie takie z tym podszyciem burleskowym, to jakby łapią Pana Boga za nogi i jest to dla nich coś niesamowitego, a okazuje się w czasie tego filmu, że jest to bardzo ciężki kawałek chleba i wcale nie jest tak, że ta Francja jest jakby przygotowana w ogóle na skalę wydarzenia i na skalę właśnie tej współczesnej burleski. Polecam film Tournée. Film burleska w momencie, kiedy powstawał, to w ogóle było cudowne, że ktoś zaczął używać słowa burleska. W momencie, kiedy ja byłam na początku swojej drogi, musiałam wszystkim tłumaczyć, co to oznacza, co oznacza słowo burleska. Sam film rozpropagował to słowo i pomimo tego, że w całym filmie nie ma ani jednego występu burleskowego właśnie z tym podszyciem takim właśnie bez tej erotyki i bez tych elementów nagości, tak naprawdę nie ma burleski. Jest tam jeden delikatny występ, kiedy Christinie Aguilerze odjeżdża stanik i ona staje za reflektorami, zasłaniając swoje piersi. No jest to jedyny taki element, powiedziałabym, burleskowy. Natomiast sam film rzeczywiście był tutaj takim momentem bardzo przełomowym dla burleski. Szczególnie dla burleski w Polsce. Dlatego, że my w Polsce nie mieliśmy historii burleski i jest ona budowana dopiero od tam 11 lat na naszym rynku. To było fajne. Ale muszę wspomnieć jeszcze jedną rzecz. Dita Von Teese wystąpiła kiedyś w kryminalnych zagadkach bodajże Los Angeles. I jest tam pokazane jej show z kieliszkiem, ale ze względu na to, że właśnie to jest serial, który gdzieś tam jest dostępny przed godziną 22, była zobowiązana do tego, żeby cały czas występować w staniku, ale jest tam właśnie element, że jest diwą burleskową, która morduje swoich mężczyzn i zakochuje się w niej jeden detektyw. W ogóle cudowny odcinek. Nie pamiętam, która seria, nie pamiętam, który odcinek. Jak ktoś chce, to niech sobie odnajdzie, bo warto.
Wspomniałaś teraz o postaciach. Na pewno wokół samej burleski dużo jest wydarzeń, bo jest to sztuka performerska. Jakie wydarzenia w świecie burleski są ważne? Gdzie trzeba być, jeśli chce się zobaczyć prawdziwą burleskę, albo gdzie się trzeba być, jeśli chce się wystąpić?
Wiesz co, powiedziałabym tak, że w ogóle na całym świecie najważniejszymi imprezami z burleską są festiwale burleski. Dlatego, że festiwale są najczęściej organizowane w ogóle przez entuzjastów burleski, czyli przez osoby, które są z burleską związane, co daje taki jakby fajną organizację, bo wiadomo, co jest wtedy potrzebne artyście w momencie, kiedy występujemy na festiwalu. Ale są to też wydarzenia, które dają nam taki przegląd burleski. Festiwale są w ogóle organizowane w każdym większym mieście na świecie. Mamy New York Burlesque Festival, mamy Las Vegas Burlesque Festival, mamy teraz już nieorganizowany Paris Burlesque Festival, London Burlesque Festival. Na tych festiwalach występują najczęściej osoby przyjezdne z zagranicy. Mamy fajny przegląd tego, jak wygląda na przykład burleska w Japonii, jak wygląda burleska w Australii czy w Ameryce Południowej. Ja organizując w Polsce Slavic Burlesque Festival, o którym zaraz opowiem, bardzo zwracam uwagę na to, żeby właśnie na tej scenie była różnorodność. Często na takim festiwalu można wygrać koronę, czyli można jakby potwierdzić swoją jakość w tej burlesce. No ja miałam akurat okazję potwierdzić tą jakość w Moskwie, gdzie uważam, była bardzo duża konkurencja i w ogóle ten taki etos artysty rosyjskiego, który wiesz, wkłada w to, co robi, bardzo dużo pracy. Coś, czego nie widziałam nigdzie indziej. Coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ponieważ te artystki, rosyjskie artystki burleski, one jakby swoim poziomem naprawdę przewyższały niejedną europejską gwiazdę, w ogóle nie zdając sobie z tego sprawy. Także tym bardziej, jak przywiozłam stamtąd koronę, to dla mnie to było takie mega nobilitujące. No i też staram się, żeby w Polsce udostępnić młodym performerom burleski takie wydarzenie, które da im kontakt z tą zagraniczną burleską i też pozwoli im właśnie potwierdzać tą swoją jakość. Ponieważ na moim Slavic Burlesque Festival też rozdajemy nagrody. Jest to korona słowiańskiej królowej burleski. Ja właśnie tą słowiańskość w burlesce potraktowałam trochę w ten sposób, że staram się, aby ta burleska była obecna w krajach postkomunistycznych, w których burleska nie miała prawa się rozwinąć. Dlatego, że w momencie, kiedy my mieliśmy tutaj głęboki komunizm, burleska rozwijała się w Wielkiej Brytanii, w Paryżu, w Nowym Jorku, a my no, nie mieliśmy w ogóle jakby możliwości pokazywania czegoś takiego na scenie. Synonimem burleski mógł być striptease w Wiktorii, ale to był właśnie striptease. To nie była burleska, tam nie było właśnie gry z widzem, to raczej były takie pokazy stricte erotyczne. Natomiast teraz ważne jest to, aby jak najwięcej importować tej burleski z zagranicy i pokazywać naszym dziewczynom w Polsce, że to jest cudowny rynek, ten rynek się cały czas rozwija, jeśli one tylko chcą, mogą wyjechać za granicę i spróbować tam swoich sił. Także zobaczymy, w jaką stronę będzie się ta polska burleska rozwijać.
A powiedz właśnie o festiwalu nam trochę więcej. Co to jest za wydarzenie? Kiedy się będzie odbywało?
Festiwal Slavic Burlesque Festival odbywa się od 2017 roku. W jednej formule był to dwudniowy festiwal, ale też w zeszłym roku zorganizowaliśmy też ze względu na pandemię jednodniowy festiwal, który pokazuje właśnie przekrój burleski. Nie tylko burleski klasycznej. Najczęściej jeden dzień festiwalu był poświęcony burlesce klasycznej, drugi dzień neoburlesce. I podczas każdego dnia wyłaniana była królowa czy król burleski, bo mamy też boyleskę, czyli burleskę w wykonaniu męskim. No i gdzieś tam ci mężczyźni są, powiedziałabym, dosyć mocnymi zawodnikami. W zeszłym roku właśnie Slavic Burlesque Festival wygrał performer z Japonii, Uma Shadow, który właśnie wybił się ponad wszystkich performerów, którzy brali udział w tej edycji. To była edycja online, mieliśmy zagranicznych jurorów, którzy gdzieś tam online też na nas patrzyli. Ja miałam tę przyjemność właśnie, że byłam w jury, bo to jest chyba najfajniejsza część właśnie ocenianie performerów razem z moimi znajomymi drag queenami i specjalistą od high heelsów. Także staramy się, żeby to był właśnie przekrój nie tylko na scenie, ale też żeby ocena i jury było bardzo przekrojowe, które ocenia nie tylko kostiumy, ale właśnie też te kroki taneczne, sam performance, jakby siłę tego performance'u. Mhm. To wszystko ma znaczenie.
I czy w 2022 można spodziewać się, że się wydarzy kolejny festiwal?
Tak, oczywiście. Będziemy kontynuować nasz festiwal. Najprawdopodobniej odbędzie się wiosną, dlatego że chcemy też, żeby performerzy, którzy przyjeżdżają z innych krajów, nie musieli u nas za bardzo marznąć i mogli trochę pozwiedzać naszą wspaniałą Polskę. Także zazwyczaj festiwal odbywa się maj-czerwiec, także w przyszłym roku też się go spodziewajcie.
Tak, trzymamy kciuki, żeby wydarzenia mogły się wciąż wydarzać. Kilka razy wspomniałaś o tym, jak w Polsce nie było burleski przez bardzo długi czas, jak pojawiła się stosunkowo niedawno. Ja wiem, że ty byłaś uczestniczką tego początkowego ruchu burleskowego w Polsce. Jakie były pierwsze reakcje na to, co robicie i jak to się zmieniło w ostatnich latach?
No, pierwszy występ burleski, zresztą nie tylko mój pierwszy występ burleski, bo był to mój debiut i Betty Q, robiłyśmy duet, odbył się w kawiarni, bodajże Ogrody to się nazywało, i był tak naprawdę tylko dla naszych znajomych. Tam była garstka osób, bo też jakby sama reklama wydarzenia z burleską, gdzie nie wiadomo, co to jest burleska, no to wszystko odbywało się, wiecie, pocztą pantoflową, gdzieś tam przychodzili nasi znajomi i wspierając nas, też jakby brali udział w rozwoju czegoś niesamowitego, bo teraz pokazy burleski odbywają się w teatrach, gdzie sprzedajemy kilkaset biletów właśnie tylko i wyłącznie na te pokazy burleski. No i też jakby jakościowo muszę powiedzieć, że ta burleska, z którą ja zaczynałam, była bardzo burleską prostą, właśnie nie była tak dojrzała. Ja też bardzo widzę swój ogromny rozwój właśnie w czasie tych 11 lat, gdzieś tam z tej nieśmiałej performerki burleski, gdzie jeden z moich pierwszych pokazów to był taki bardzo klasyczny pokaz, gdzie palę papierosa w barze, mam woalkę, wszystko właśnie inspirowane retro w gorsecie, ale już na sam koniec, w momencie właśnie, kiedy ściągałam stanik, miałam przyklejone pasties, ale i tak zasłaniałam się taką etolką z lisa, żeby właśnie za dużo nie pokazywać. Teraz w ogóle uważam, że to jest najpiękniejszy moment całego pokazu, gdzie ja inspiruję dziewczyny do tego, żeby zaakceptować całkowicie swoje ciało, pokazuję moje ciało ze wszystkimi jego niedoskonałościami, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale pokazuje też jego siłę, właśnie to, że jesteśmy sobą, że ja mogę na scenie pokazać moją taką bardzo mocną wersję, to jest też coś, czego mi w ogóle brakowało zawsze w życiu, bo ja jestem osobą dosyć taką mocną, z mocnym charakterem i burleska daje mi bardzo dużo takiego ujścia tej kobiecej siły. Gdzieś tam nie muszę udowadniać w domowych pieleszach, że tutaj ja rządzę. Ja jestem tą kobietą, która zawsze musi mieć rację. Nie muszę mieć racji. Wystarczy, że mam ją na scenie.
Czy były jakieś takie momenty, wspomniałeś na początku o Mam Talent, czy filmie Burleska, które jeszcze ty zauważyłaś, że sprawiły, że frekwencja na pokazach stały się bardziej popularne, więcej osób zaczęło uczęszczać?
Tak, zdecydowanie. W ogóle dla mnie Mam Talent był bardzo takim momentem przełomowym. Też dlatego, że dostałam się gdzieś tam do półfinału, czyli było potwierdzone to, że rzeczywiście to się wszystko podoba jurorom. I wiem, że to nie jest łatwe do osiągnięcia, biorąc pod uwagę też dalsze losy dziewczyn, które gdzieś tam brały udział w kolejnych edycjach Mam Talent. Natomiast widzę bardzo dużą różnicę w momencie, kiedy przeszliśmy z takiego undergroundu artystycznego do mainstreamu, czyli organizujemy właśnie wydarzenia w fajnych miejscach, gdzie stawiamy bardziej na jakość wydarzenia, a nie na to, z jaką częstotliwością bodajże to wydarzenie się odbywa. Dla mnie bardzo ważnym projektem był projekt Rewia Burleski. Ja ten projekt prowadzę od 2014 roku i też na samym początku Rewia była takim przeglądem, czyli review burleskowe. Pokazujemy różnych artystów. Czasami odbywało się to nawet na zasadzie sceny otwartej, gdzie ja udostępniałam scenę zupełnie nowym artystom, którzy pierwszy raz w ogóle pokazywali burleskę. W tym momencie, z jakimś dziwnym trafem, rok 2020 rok pandemiczny był najbardziej przełomowy właśnie dla tego projektu. Dlatego, że z takiego właśnie zbioru różnych pokazów staliśmy się normalnie takim scenariuszowym, teatralnym przedstawieniem i też liczę na to, że ten przyszły rok będzie kolejnym przełomowym rokiem, bo chcemy się udać w tournée właśnie z tym projektem, gdzie mamy grupę taneczną sześcioosobową, mamy trio burleskowe, mamy trzy performerki, które dają solowe pokazy, śpiew, mamy wspaniałego prowadzącego, który prowadzi widza przez wszystkie pokazy, no i mamy bojleskę też w bardzo profesjonalnym wydaniu. Jest to bojleska na high heelsach, także czasami trochę szokujemy, ale Rewia Burleski by Pin Up Candy to naprawdę to jest mocne przedstawienie na tej burleskowej scenie.
Mówisz o tym, że to jest mocne przedstawienie, a kim są ludzie, którzy chcą takie mocne przedstawienia oglądać? Kim są w Polsce? Czy to się jakoś zmieniło? Czy to są kobiety, czy to są mężczyźni? Co to są za ludzie i czy widzisz różnicę w Polsce, a za granicą?
Polski widz jest obecnie bardzo takim widzem dojrzałym i to jest coś, co się zmieniło właśnie na przestrzeni tych 11 lat. To nie są osoby przypadkowe, to są osoby, które dokładnie wiedzą, na co kupują bilet, na co przychodzą. Oni się spodziewają tej burleski, wręcz jej żądają. Tak bym powiedziała, dostaję maile, przepraszam bardzo, czy ta burleska to będzie po prostu zbiór tańca jak w filmie burleska, czy to będzie prawdziwa burleska? Tak, i muszę odpowiadać właśnie sprzedając bilety na takie maile. To jest bardzo fajne, bo to znaczy, że osiągnęliśmy cel, wypromowaliśmy burleskę w jej takim oryginalnym kształcie. Nie są to po prostu tylko taneczne układy, które gdzieś tam są oczywiście zarezerwowane też dla tego świata artystycznego, ale absolutnie nie musi być to burleska. Natomiast u nas widz, oprócz tego właśnie, że jest dojrzały, wymagający, jest widzem bardzo sfeminizowanym. Z jednej strony w większości na burleskę przychodzą kobiety, ale z drugiej strony mężczyźni, którzy towarzyszą tym kobietom, najczęściej to są mężczyźni, którzy są zabierani na burleskę przez swoją partnerkę, przez swoją żonę i to ona jest prowodyrką wyjścia na takie pokazy. Oni też nie spodziewają się striptizu. I to jest coś, co według mnie całkowicie oddziela też te dwie sfery, właśnie artystyczną od tej sfery usługowej. Oni się nie spodziewają, że zobaczą kobiecą nagość. Nie spodziewają się, że jakby sam pokaz ma spowodować ich podnietę. Oczywiście ta podnieta jest, ale to jest podnieta artystyczna, a nie stricte erotyczna. Ja uwielbiam w ogóle, jak te pary, kobiety i mężczyźni podchodzą do nas po pokazie, bo zawsze staramy się mieć kontakt z naszą publicznością. Dostajemy mega dużo pozytywnej energii, dostajemy fajne recenzje i właśnie ten kontakt z tym realnym człowiekiem, realnym widzem jest dla mnie bardzo istotny. Dlatego tak bardzo cierpiałam w czasie pandemii, kiedy robiłam pokazy online, ale robiłam je regularnie, raz na tydzień i gdzieś tam staraliśmy się nie zwariować. Także słuchajcie, zapraszam Was, mam nadzieję, że też zawitamy do Waszego miasta. Poczekajcie na ten rok 2022, już tutaj mamy końcówkę i będziemy naprawdę wychodzili do Was jeszcze bardziej. Może w jakimś lokalnym Waszym teatrze też się pojawi Rewia Burleski, Pin Up Candy. Zapraszamy.
A jeśli ktoś przyjdzie, a nigdy na przykład nie był, to czy spodziewa się tego, że tak jak w teatrze się przychodzi, grzecznie siada na końcu klaszczy, czy jakie są oczekiwane reakcje widowni na takim pokazie, biorąc pod uwagę to, że są na scenie piękne kobiety lub mężczyźni, którzy mają piękne stroje, są w kieliszku, mają różne gadżety i kontakt z publicznością i jeszcze zdejmują z siebie odzież. Jakiej reakcji spodziewa się, czy oczekuje performerka czy performer burleski?
Spodziewamy się całkowitego zaangażowania. U nas nie ma absolutnie możliwości na tylko oglądanie. Widz jest tak naprawdę elementem całego występu i on nadaje ton temu występowi, co jest bardzo istotne. Myślę, że nigdzie widz nie ma aż tak dużego wpływu na to, co dzieje się na scenie, szczególnie na tej scenie teatralnej. Czasami są takie przedstawienia, gdzie właśnie widzowie wybierają, co się dalej wydarzy w czasie przedstawienia, to u nas właśnie tak jest. Jeśli nie mamy reakcji ze strony widza, ten pokaz nie wydaje mi się, żeby w ogóle się udał. On będzie taki bardzo mechaniczny. Dlatego, że performerka reaguje na to, w jakim stanie emocjonalnym jest widz. My musimy czuć Waszą obecność, musimy słyszeć Waszą obecność, nie tylko oklaski, to jakby idziemy do teatru, ale nie zachowujemy się jak w teatrze. Wszystkie wiwatowania, gwizdy, krzyki, tupanie jest jak najbardziej wskazane, dlatego że to nam daje energię i dzięki temu właśnie wznosimy się na wyżyny tych naszych pokazów. Potrzebujemy Was, potrzebujemy naszej widowni, no i tak naprawdę to ja tylko po to wychodzę na scenę właśnie, żeby kąpać się w tych oklaskach i w tych wiwatach. Uwielbiam to i chyba dlatego zajmuję się burleską już tak długo.
A czy polska widownia jest bardziej czy mniej ekspresyjna niż gdzieś inne miejsca, gdzie miałaś okazję występować?
Już wyedukowaliśmy tą naszą widownię, także powiedziałabym, że naprawdę polska widownia nie odstaje absolutnie od tej widowni zagranicznej. Kiedyś, 10-8 lat temu, rzeczywiście to była przepaść, jakby przyjeżdżając z Paryża czy z Berlina, jak zaczynało się występować w Polsce, to trzeba było właśnie...
Wszyscy byli nieśmiali bardzo, tak, bo w teatrze się nie krzyczy.
Ale za każdym razem, kiedy pokazujemy nasze przedstawienie, staramy się zrobić takie małe szkolenie, jak się powinni zachowywać nasi widzowie, jak mogą reagować. I oni w to idą. To jest fajne, że właśnie jest pełne zrozumienie, jest ta chęć współpracy. Dlatego burleska jest świetną rozrywką i to jest taka rozrywka, która jest według mnie bardzo współczesna. To jest rozrywka, której potrzebuje polski widz, ponieważ polski widz nie ma możliwości w takich miejscach bardziej, powiedziałabym, przyzwoitych zobaczyć przedstawienia z tą nutką erotyczną. I my jesteśmy tej erotyki spragnieni. My jesteśmy spragnieni bardzo takiej estetycznej erotyki, która... nie jest terapią szokową, ale właśnie jest taką delikatną pikanterią, która jest nam potrzebna w codzienności.
Ty na co dzień jesteś taką osobą kolorową, zdaje się. Powiedz mi, bo teraz chciałabym zrobić mały most do Ciebie, do Twojego życia. Jak to jest być artystką burleski na co dzień? Skąd w ogóle się ta burleska u Ciebie wzięła?
Ja poszukiwałam kobiecości w moim wydaniu. I to było dla mnie bardzo ciężkie, oprócz tego, że jako nastolatka byłam chłopczycą, gdzieś tam zaczęłam odkrywać tą moją kobiecość, ale bycie taką elegancką, poważną panią to w ogóle jakby do mnie nie pasowało. Wtedy właśnie zaczął się mój romans z modą retro, ze stylem pin-up i przez to, głównie przez bieliznę, słuchajcie, pończochy nylonowe, gorsety, właśnie przez to trafiłam na wizerunki performerek burleski. Obejrzałam pierwszy występ Dity Fontis na YouTubie i stwierdziłam, matko boska, to jest dla mnie. Ja się po prostu będę w tym świetnie odnajdywać. No i tak zajęło mi 2 lata, żeby gdzieś tam wejść na scenę i zająć się bardziej profesjonalnie tymi pokazami. Jest to też związane z tym, że ja mam bardzo duży background właśnie taki taneczny, sceniczny. Gdzieś ta scena zawsze się przewijała w moim życiu. Ale nie był to wybór oczywisty, czyli ja od początku nie wiedziałam, że ja będę zajmować się burleską i że będzie to główne zajęcie w moim życiu. Przeżyłam taki trochę szok, a właściwie moja rodzina przeżyła trochę szok.
Jaka była reakcja Twojej rodziny na to, że byli z pracy w biurze?
Tak, właśnie. Ja z pracy w biurze stwierdziłam, że już nie chcę pracować w biurze i chcę robić burleskę. No i to była taka terapia szokowa dla mojej rodziny. Gdzieś tam mieliśmy ciche dni, powiedziałabym, że dni, nawet miesiące, a nawet lata, gdzie w ogóle nie rozmawialiśmy o tym, czym ja się zajmuję, jak to wygląda. Według mnie rodzice lubią demonizować to, czym zajmują się ich dzieci i nie wiem, jeśli robią muzykę, to na pewno to jest coś takiego niefajnego, a jeśli robią pokazy i w ogóle zajmują się tańcem, a już są poważnymi osobami, to dlaczego? Wiecie, ja jestem dzieckiem lat 90., więc wtedy wymagano od nas, żeby pójść do biura, być właśnie w tym korpoświecie i był to wyznacznik jakiegoś statusu społecznego. Ja to w ogóle przełamałam i no, oprócz tego, że jestem kolorowym ptakiem, ale też zodiakalnie w ogóle, nie było innego wyjścia, jestem skorpionem, który gdzieś tam bardzo musi zaznaczać swoje terytorium i muszę mieć taki mój rodzaj ekspresji, który po prostu jest mi potrzebny do życia i potrzebna była po prostu jakieś zrozumienie też ze strony moich rodziców i ze strony całej rodziny. To, że zajmuję się burleską tak długo, oznacza, że udało mi się i gdzieś tam to przewalczyłam, ale nie było łatwo, dlatego też Nie chodzi o to, żebym ja zachęciła ślepo dziewczyny, słuchajcie, zacznijcie robić burleskę, bo jest to wspaniałe, jest to bardzo trudny kawałek chleba, jest to nawet też ze strony takiej artystycznej, to musi być bardzo dojrzałe i musicie być po prostu przekonane, że tego chcecie, bo za tym idzie cały styl życia, to ma wpływ na Waszych bliskich, to ma wpływ na Waszą rodzinę, na osoby, z którymi się spotykacie, także no nie jeden związek też przechodzi tutaj taką próbę burleskową. I po sobie, i po moich koleżankach wiem, że to jest niełatwe. Mhm. Dlatego wszyscy mężczyźni, którzy są z moimi koleżankami, performerkami burleski, panowie, podziwiam Was. I tak samo podziwiam mojego męża, który cały czas wspiera mnie w tej mojej podróży burleskowej. Mhm.
A jakie poświęcenia, czy zawodowe, czy prywatne, musiałaś w swoim życiu wprowadzić, żeby móc zajmować się na co dzień burleską?
Wiesz, to jest tak, że tak naprawdę poświęcasz wszystko, bo jest to w pewnym momencie, żeby osiągnąć sukces w burlesce, burleska musi stać się tematem numer jeden i nie ma wtedy właśnie związku, nie ma rodziny, nie ma w ogóle myśli nawet o macierzyństwie, które też jest bardzo ważnym elementem kobiecego życia. Ja akurat tak jakoś trafiłam, że w momencie, kiedy moje wszystkie koleżanki myślały właśnie o tym macierzyństwie, ja myślałam o rozwoju mojej kariery. I do tej pory się nie zdecydowałam właśnie na to bycie matką. Myślę, że to jest taki temat, który gdzieś tam zaczyna być dla mnie ważny i no, nie wiem, jak to się potoczy. Zobaczymy. Na razie realizuję tą moją podróż burleskową i ten scenariusz właśnie bardziej artystyczny niż taki rodzinny. Stąd właśnie też takie zrozumienie mojego partnera, który też jest artystą i on to jakby wszystko jest w stanie ogarnąć. Natomiast jest wiele rzeczy, które trzeba poświęcić właśnie po to, żeby odnieść sukces. Ale myślę, że to nie dotyczy tylko burleski, to dotyczy każdego tematu. Mm-hmm. Czy chcesz odnieść sukces w pracy, czy chcesz odnieść sukces na jakimś innym polu naukowym, to też jest kwestia wyboru. Czy w tym momencie jesteś gotowa na ten sukces, czy jeszcze nie, może trzeba poczekać. Także nie biegnijmy ślepo po prostu w jedną stronę. Róbmy to odpowiedzialnie, bo to jest po prostu nasze życie, a życie mamy tylko jedno. Ja uważam, że wszystkie młode osoby naprawdę powinny docenić to, co mają i to, ile czasu jeszcze mają w tym swoim rozwoju, w tym poszukiwaniu, to jest w ogóle niesamowite.
Ty żyjesz z pasji. Czy da się utrzymać finansowo z pasji, którą jest to, czym się zajmujesz?
Myślę, że się da. Ale ja też uważam, że moja historia jest jakimś tam ewenementem w tej skali polskiej, ponieważ ja utrzymuję się z burleski i tylko z burleski od 8 lat. Gdzieś tam miałam te pierwsze 2-3 lata takie, że łączyłam pracę na etat z pokazami burleski, ale doszłam do takiego momentu, że nie muszę tego robić. Wręcz bym nie chciała. Właśnie chodzi o to, żebym ja też korzystała z mojego życia w taki sposób, w jaki chcę. I gdzieś tam ta pogoń za tym pieniądzem, pogoń za taką biurową karierą absolutnie nie był dla mnie. Ale też wydaje mi się, że w tym momencie, w którym jestem, znalazłam ten tak zwany work-life balance, czyli jestem w stanie nawet odpuścić niektóre występy po to, żeby spędzić czas z moim mężem, z moją rodziną. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo to te osoby dają mi siłę do dalszego funkcjonowania i też nie chciałabym, żeby moje życie kręciło się tylko i wyłącznie dookoła burleski. Ja jako Candy też staram się gdzieś tam dalej poszukiwać moich środków wyrazów. Nie ukrywam, że jakiś czas temu miałam pewien romans muzyczny, gdzie robiłam swoje piosenki i to jest coś, co nie jest teraz jakby na pierwszym miejscu, ale jest czymś, czemu też chciałabym się poświęcić. Uważam, że muzyka daje o wiele większe możliwości wyrazu i właśnie tu mam to porównanie tego życia performerki, bardziej właśnie takiego teatralnego i tych przedstawień. Gdzieś tam porównuję to z zasięgami, jakie mogą mieć piosenki i teksty piosenek, bo to jest najważniejsze. W burlesce nie masz tekstu, mówisz ciałem, mówisz performance'em, właśnie tą pantomimą. A czasami dobrze jest coś tak wykrzyczeć do mikrofonu i też dać upust swoim demonom.
A skąd się u Ciebie wzięła nazwa? Wiele razy się powtórzyło, pin-up.
Tak, pin-up
candy. Co to w ogóle jest?
Czyli jest to pin-upowy cukierek, candy.
A co to jest pin-up? Bo to jest, dziś to się wielu osobom przewija, pin-up style. Ja sama dowiedziałam się stosunkowo niedawno i dopiero miałam takie, a no tak, jakie to oczywiste. To powiedz nam, co to jest ta oczywistość,
dokładnie,
ten pin-up.
Pin-up jest to styl, jest to styl w modzie, styl ubierania się, który pochodzi z lat 30., z lat 40., szczególnie amerykański styl, właśnie taki trochę cukierkowy, trochę przegięty. Wtedy pin-up girls, czyli dziewczyny, które były uwieczniane na plakatach, one były przerysowywane ze zdjęć do kalendarzy, do plakatów i te plakaty były wieszane chociażby przez żołnierzy w koszarach, czyli były upinane, pin-up, pin-up girl, czyli dziewczyna z plakatu. Synonim dziewczyny z sąsiedztwa, o której zawsze marzysz, ale też synonim tej gwiazdy hollywoodzkiej, o której zawsze marzysz. I ja stwierdziłam, że oprócz tego, że jestem słodka jak ten cukierek, czyli stąd jest candy, to pin-up zawsze będzie do mnie bardzo pasować, bo jest to styl właśnie, w którym ja się odnajduję. Te cukierkowe właśnie lata 40., lata 50. też pasują do moich performance'ów scenicznych, ponieważ na scenie u mnie też możecie zobaczyć właśnie ten pin-up show, czyli jestem ja w roli tej dziewczyny housewife pin-upowej. No jest to totalnie oderwane od rzeczywistości, szczególnie tej naszej polskiej. My w latach 40. i w latach 50. to gdzieś tam byliśmy skoncentrowani na zupełnie innym temacie, no ale tak jak powiedziałam, burleska to rozrywka, pin-up candy jest bardzo rozrywkową dziewczyną. No i jest panią od kieliszka, bo moim głównym pokazem w burlesce jest ta kąpiel w gigantycznym kieliszku szampana i właśnie tak zawsze się z siebie sama śmieję, że jestem dziewczyną od kieliszka i to wcale nie oznacza, że dużo piję. Chociaż, kto wie.
Na pewno jesteś od strojów. Wiesz, ile masz butów w tej tutaj twojej pięknej garderobie i ile strojów?
Nie wiem, ile mam butów, ponieważ ta kolekcja zaczęła się jeszcze przed tym, jak zajęłam się burleską. Ile mam strojów? Ostatnio policzyłam, że mam 29 pokazów. Oczywiście nie wykonuję ich wszystkich. To są pokazy, które powstały przez 11 lat mojej pracy. I teraz wiem, że nie ilość, tylko jakość. Jakby wiesz, możesz mieć 3 pokazy i zawojować cały świat, jeśli one są naprawdę takimi sztosowymi pokazami. No ale to jest, wiesz, to jakby odkrywając ten świat burleskowy, dziewczyny się tego uczą.
A jakie inne jeszcze masz plany, marzenia, rady do samej siebie na przyszłość?
Właśnie, wiesz co, podoba mi się ten moment życia, w którym jestem teraz. Uważam, że to, że moje życie prywatne jest bardzo takie poukładane i ogarnięte, daje mi dużo pewności w tym moim życiu artystycznym. Ja nie jestem osobą poszukującą, ja mam do czego wracać, wiem, gdzie jestem, wiem, co sobą reprezentuję i myślę, że ta dojrzałość jest w ogóle bezcenna. Oczywiście mam projekty, które będę dalej realizować, to jest chociażby rewia burleski, o której opowiadałam i teraz tylko kwestia wypromowania samego tematu i gdzieś tam możliwości tego tournée w Polsce, które miejmy nadzieję będzie możliwe w 2022 roku. Sama właśnie chcę się rozwijać jeszcze artystycznie, może właśnie w tą muzyczną stronę. Ale tak naprawdę chcę być cały czas, wiesz, tą pin-up candy, królową polskiej burleski, królową klasycznej burleski i myślę, że ta klasyczna burleska będzie mi zawsze towarzyszyć. Jeśli jakaś dziewczyna miałaby ochotę zająć się tematem klasycznej burleski, zapraszam, piszcie do mnie, ja wcale nie gryzę i kontynuujmy po prostu.
Tak, pin-up candy na Instagramie można znaleźć.
Tak.
Piękne masz zdjęcia. Piękne stylizacje twoje można zobaczyć.
Dziękuję bardzo.
Naprawdę byłam pod wrażeniem. Czy jest jakieś takie miejsce, festiwal, teatr, o którym marzą artystki burleski? Czy to jest tak, że
na
każdy
pewno
sobie tworzy jakieś swoje miejsce?
Wiesz co, jest kilka ważnych miejsc burleskowych. Ja bym powiedziała, że Las Vegas, Burlesque Festival i Burlesque Hall of Fame to jest takie miejsce, w którym ja na pewno chciałabym kiedyś być. Obojętnie, czy jako widz, czy jako performerka, nie mam w ogóle takiego napięcia, ale Burlesque Hall of Fame jest miejscem, które zbiera wszystkie gwiazdy burleski, właśnie przypomina o tych gwiazdach burleski, od których się to wzięło, tak? Czyli jakby jest pamięć tej całej historii burleskowej. Bardzo fajna inicjatywa. Festiwal w Londynie też jest największym festiwalem w Europie i ja jestem zafascynowana też sceną australijską. Uważam, że jest na bardzo wysokim poziomie. Także Australian Burlesque Festival też by było fajnie. ich odwiedzić.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I za przedstawienie nam burleski, wprowadzenie nas trochę w ten kolorowy, pióropuszowy, tak, brokatowy świat. I dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.